Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was zupełnie inny odcinek niż zazwyczaj, bo tym razem w historiach nikt nikomu nie odbierze życia, ale odbierze coś innego – czas, nadzieję, zaufanie, wiarę w ludzi. Bo dzisiaj chciałabym przedstawić Wasze historie o oszustwach internetowych, a tym samym co jakiś czas właśnie tego typu odcinki publikować, aby Was też przestrzec, może w ogóle zaznajomić z tym światem i pokazać, do czego ludzie są zdolni. Przy okazji też chciałabym zrozumieć ten świat, zrozumieć te osoby, które bawią się w takie oszustwa, które stoją po drugiej stronie i wierzę, że być może te opowieści właśnie nam na to pozwolą. Moją historię już Wam przedstawiłam. Jeżeli macie ochotę jej odsłuchać, to jest to chyba 11 odcinek, coś takiego, jeżeli się nie mylę. Myślę, że w opisie Wam podlinkuję, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. Ale tak naprawdę to nie była moja jedyna przygoda z internetem i pewnie jeśli coś mi się przypomni, to w trakcie też Wam jakąś historię przytoczę. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje historie, macie ochotę się podzielić nimi z innymi, to przypominam, że możecie mi je podesłać na maila, a ja po zapoznaniu się z nimi, jeżeli uda mi się z nich stworzyć jakąś ciekawą historię, to opowiem Wam właśnie w odcinku. A tymczasem zapraszam do wysłuchania dzisiejszych historii. Dzisiaj przedstawię Wam dwie Wasze historie. Będą się od siebie różniły, ale jest to zabieg celowy, bo w tych odcinkach chciałabym Wam przede wszystkim pokazać, że te oszustwa internetowe nie są zero-jedynkowe i mogą nas spotkać naprawdę na różnych polach. Bo choć zaczęłam od historii o catfishu, czyli o osobie, która oszukuje w sprawach randkowych, to tak naprawdę tych typów oszustw może być dużo więcej. I właśnie taki przykład chciałabym Wam przedstawić dzięki historii, którą dostałam od jednej ze słuchaczek, a która nazywa się Grażyna, która jednak nie umierała. A przy okazji bardzo dziękuję Ci w tym momencie, że zechciałaś się podzielić z nami swoją historią. Otóż nasza dzisiejsza bohaterka, nazwijmy ją Ewą, jakiś czas temu została mamą. I choć jest to najpiękniejszy okres w życiu kobiety, to czasami bywa tak, że też bardzo samotny. W jednym momencie stajemy się najważniejszą osobą dla małej istotki, która jest totalnie od nas zależna. Z drugiej nie za bardzo jest już czas na inne sprawy. Gdzieś powoli uciekają kontakty towarzyskie, a plany i marzenia trzeba zostawić na później, gdy dziecko już podrośnie. Nie dziwne więc, że młode mamy szukają wsparcia. Kiedyś było to na placach zabaw, teraz jest w internecie. I tak też zrobiła Ewa. Czuła się samotna i potrzebowała kogoś, z kim będzie mogła porozmawiać, kto ją zrozumie i kto będzie w podobnej sytuacji. W ten sposób trafiła na forum, grupę, gdzie mogła poznać inne kobiety, dzięki którym poczuła się zrozumiana. Na grupie panowała bardzo miła atmosfera. Dziewczyny się wspierały, dzieliły wiedzą, rozśmieszały. Było więc kwestią czasu to, aby przenieść tę atmosferę do realnego świata. Dziewczyny postanowiły się spotkać. Pierwsze spotkanie to była taka luźna pogadanka przy kawie. I było naprawdę super. To właśnie tam Ewa poznała Grażynę. Okazało się, że kobieta jest po przeszczepie serca. Do tego od lat walczy z glejakiem. I że żyje tylko dlatego, że załapała się na jakąś eksperymentalną terapię. I jak to bywa przy takich terapiach, oczywiście nie mają one miejsca w Polsce, a do tego są bardzo kosztowne. Początkowo terapia miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale obecnie w Berlinie albo Pradze. Reszta dziewczyn kojarzyła już tę historię z grupy, więc w zasadzie tylko dla Ewy było to nowością, zaskoczeniem. Była też pewnie pod wrażeniem, że poznała tak silną osobę, która musi się mierzyć z takimi trudnościami. W ramach upływu czasu kolejne kobiety musiały już wyjść, opuścić miejsce spotkania, aż w końcu zostały we dwie. Ewa dowiedziała się wtedy, że Grażyna była po szkole pielęgniarskiej, a potem została dentystką. Był to kolejny punkt, który sprawiał, że Ewa czuła jakąś bliskość z Grażyną, bo sama jest pielęgniarką. Kobietom rozmawiało się coraz lepiej, poruszały coraz bardziej osobiste tematy, aż w pewnym momencie pojawił się temat rodzin. Okazało się, że obie pochodziły z domów, gdzie był problem alkoholowy. Nie dziwne więc, że Grażyna się wydała bardzo bliska Ewie. Do tego była ciepła, charyzmatyczna. Nawet poczucie humoru miały takie same. A do tego przecież była jeszcze schorowana i aż trudno było uwierzyć, że jest w niej taka pogoda ducha. Naprawdę Grażyna swoją postawą imponowała. Na Ewie zrobiło to takie wrażenie, że gdy wracała do domu, to aż płakała. Kobiety bardzo szybko się zaprzyjaźniły. Początkowo pisały głównie na Messengerze, zwłaszcza, że Grażyna często trafiała do szpitala i nie miała wtedy za bardzo możliwości na inny kontakt. Ale nawet wtedy, gdy Grażyna była bardzo słaba, to zawsze znalazł się ktoś, kto z jej telefonu napisał do Ewy i dał jej znać, że z Grażyną wszystko w porządku. Nie dziwne więc, że Ewa się bardzo przejmowała. W końcu za każdym razem było ryzyko, że Grażyna tym razem nie przeżyje. Dla Ewy było to dodatkowo trudne, bo nie miała już swoich rodziców, straciła więź ze swoimi przyjaciółmi i w efekcie czuła się bardzo samotna. Miała tylko Grażynę. A ta zawsze była, z tymi małymi przerwami na pobyt w szpitalu, ale była. Ich przyjaźń pogłębiała się z każdym dniem. Czasami Ewa miała już wrażenie, że znają się tak dobrze, że wie, co zaraz powie. Ogólnie kobietom rozmawiało się bardzo dobrze. Być może wynikało to też z tego, że Grażyna miała wykształcenie psychoterapeutyczne, a Ewa również odbywała jakiś czas temu terapię, jeszcze przed pojawieniem się na świecie jej dziecka. Jednak jak to jest w przypadku terapii? To, że się zakończy terapię, to nie znaczy, że już nigdy nie potrzeba z nikim porozmawiać. I czasami bywało tak, że Ewa potrzebowała, aby ktoś ją nakierował, aby podpowiedział, czy robi dobrze, pochwalił, dopingował. Zwłaszcza, że dla kobiety to ponownie był trudny czas, była w drugiej ciąży i potrzebowała właśnie czyjegoś wsparcia, a te dawała jej Grażyna. Tylko, że niestety sama w tym czasie miała ciągle problemy. Trafiała do szpitala, ponownie ocierała się o śmierć i dalej walczyła. Również nie za bardzo miała wsparcie, dlatego że jej mąż był kierowcą zawodowym i przeważnie, gdy ta trafiała do szpitala, ten akurat wyjeżdżał. Dla kobiety nie było to jednak nic nadzwyczajnego. Dawała do zrozumienia, że właściwie to już się przyzwyczaiła, że ciągle jest w tym szpitalu i nie mogłaby wymagać od męża, aby przy niej był, gdy trzeba zarabiać na tę terapię. A terapia była bardzo droga, była też eksperymentalna i trzeba było naprawdę włożyć w nią ogromne pieniądze. Ale choć było to racjonalne i rozsądne, to jednak i tak samotność Grażynie doskwierała. Ewa wiedziała, jak to jest być samotną, dlatego stwierdziła, że nie może dłużej pozostać obojętna i wybadała temat na grupie. Okazało się, że wszystkie chciałyby pomóc Grażynie. W końcu była pomocna nie tylko wobec Ewy, ale i wobec wielu osób na grupie. Do tego emanowała niesamowitą energią. Gdy tylko wychodziła ze szpitala i wracała do nich, od razu rozbrajała wszystkich swoim poczuciem humoru i charyzmą. Dziewczyny ją uwielbiały i podziwiały. Dlatego też ustaliły, że trzeba by przygotować zbiórkę, aby odciążyć rodzinę Grażyny i aby jej mąż w końcu mógł z nią trochę posiedzieć. Ewa postanowiła pojechać więc do kobiety i przedstawić jej ich pomysł na to, aby wesprzeć Grażynę. Kobieta była onieśmielona, rozpłakała się. Początkowo nie za bardzo chciała przyjąć taką hojną propozycję, ale za namową Ewy w końcu się zgodziła. Ustaliły też, że jeżeli będzie taka sytuacja, że jednak te pieniądze się nie przydadzą, to będzie mogła je przeznaczyć na fundację, w której się udzielała. To ostatecznie utwierdziło Grażynę w przekonaniu, że powinna skorzystać z tej opcji. Kobiety za długo nie czekały i w końcu zbiórka ruszyła, tylko że pojawił się pewien problem. Choć odzew był ogromny i naprawdę wiele kobiet chciało ją wesprzeć, to Grażyna nie mogła wypłacić wszystkich pieniędzy, bo nie była w stanie przejść kolejnego etapu weryfikacji. Zbiórka była na jej dane, a aby zweryfikować konto, trzeba było jeszcze pokazać dowód. Okazało się, że dowód Grażyny jest nieważny. Miała też ogromne problemy, żeby wyrobić nowy. Wydawało się, że los ciągle jej rzuca kłody pod nogi i było jej naprawdę trudno. Nie dość, że chorowała, to jeszcze miała dwa wypadki samochodowe, w trakcie gdy Ewa i Grażyna się przyjaźniły. Napotykała też problemy dnia codziennego, jakieś właśnie w urzędzie, z tym dowodem, ciągle coś. Mimo tego Ewa coraz bardziej angażowała się w tę znajomość. Kobiety zaczęły się też spotykać z całymi rodzinami, poznały się ich dzieci. Jedyne co to Grażyna prosiła, aby przy jej mężu nie mówić o jej chorobie. Żeby on mógł po prostu od tego odpocząć. Żeby cały świat nie kręcił się wokół jej stanu zdrowia. I wydawało się, że te spotkania dobrze robią wszystkim. Rodziny się dogadały, dzieci uwielbiały ze sobą bawić, a mąż Ewy zauważał, że odżyła, że jest znów taka, jaka była kiedyś. Ale dobry nastrój Ewy pogarszał się wraz z pogorszeniem stanu zdrowia Grażyny. Coraz częściej trafiała do szpitala, a Ewa odwiedzała ją, kiedy tylko wychodziła. Grażyna potrzebowała już dializ, dlatego Ewa często zostawała z jej dzieckiem, aby ta mogła spokojnie na nie pojechać. Walczyła też z ogromnym bólem. Nie dziwne było więc, że powoli zaczynały się pojawiać u niej myśli, że gdyby nie jej syn, to ona by już się poddała. Ewie trudno było słyszeć takie słowa, w końcu Grażyna była jej naprawdę bliska i nie chciała, żeby ją zostawiła, żeby odeszła. Starała się więc robić wszystko, aby jakoś wesprzeć Grażynę. Nawet zorganizowała urodziny dla jej syna. Takie wyjątkowe, jak tylko potrafiła, bo miały zapaść w pamięć, gdyż nie wiadomo było, czy to nie ostatnie, takie, na których będzie Grażyna. I wkrótce stało się tak, jak wszyscy przeczuwali. Stan kobiety zaczął się znów pogarszać. Więc jak Grażyna trafiała do szpitala, to Ewa i koleżanki wspierały ją jak tylko mogły. Wysyłały wiadomości, filmiki, pieniądze. Wszystkie dziewczyny z grupy czekały na wieści, które przekazywała im Ewa o tym, jak się czuje Grażyna i jak sobie radzi. Wkrótce doszło jednak do momentu, którego obawiali się wszyscy. Nie było już w Polsce możliwości, aby pomóc kobiecie. W Pradze i Berlinie też. Jedyną szansą były Stany Zjednoczone. To była ostatnia deska ratunku. Jednak leczenie tam było naprawdę kosztowne. Pieniądze były potrzebne na wczoraj, a te, które zostały zebrane na poprzedniej zrzutce, leżały zamrożone ze względu na brak zakończonej weryfikacji. Trzeba było szybko działać i Ewa długo się nie zastanawiała. Postanowiła założyć zrzutkę na siebie. I udało się uzbierać tyle, aby można było kupić bilet do Stanów dla Grażyny. W tym czasie zaprzyjaźniony lekarz poinformował Ewę, że kobieta czuje się coraz gorzej, coraz trudniej się oddycha i trzeba było ją podłączyć pod respirator. Ewa była załamana. Nie wiedziała, czy zdążą pomóc Grażynie. W międzyczasie Ewa też dostała wiadomość od dziewczyny, od której Grażyna miała kupić buty. Okazało się, że albo ona, albo mąż Grażyny mieli po nie podjechać. Wiadomo, w tym wszystkim to była tak przyziemna sprawa, że nikt się nad tym nie zastanawiał. Ewa i tak zrobiłaby dla niej w tej chwili wszystko. Między innymi kilka tygodni wcześniej, gdy okropnie lało, była ze swoim 4-miesięcznym dzieckiem i 2-latkiem odebrać jakiś sprzęt elektroniczny, który był niezbędny, aby grupa syna Grażyny wygrała jakiś konkurs. Ale w końcu z kobietą było naprawdę źle i trzeba było jej pomagać. Powoli stan Grażyny zaczął się stabilizować, wrócił jej oddech, ale napisała Ewie, że przez te 10 lat choroby nie było jeszcze tak źle, że boi się, że nie wyjdzie, a zbliżały się święta. Poprosiła więc Ewę, aby ta zadbała o to, by dzieci dostały listy i prezenty, które miała dla nich przygotowane. Ewa płakała cały dzień. Właśnie wtedy do niej doszło, że Grażyna naprawdę może nie wyjść już z tego szpitala. Zaczęła też organizować opiekę dla dzieci, aby mogła się z nią pożegnać. I wtedy przyszła kolejna wiadomość. Bardzo zaskakująca. Było w niej zawarte pytanie, czy Ewa jest pewna, że Grażyna jest dentystką. Dla kobiety było to oczywiste, w końcu miała leczyć jej córkę. Nawet dzwoniła kiedyś do jej gabinetu, aby dać znać, że nie da rady przyjechać, bo akurat jej córka zachorowała. Tylko, że okazało się, że Grażyny nie ma w rejestrze lekarzy. Mimo tego Ewa szukała dla niej usprawiedliwienia. Ale nie ułatwiało jej tego to, że Grażyna przestała jej odpisywać. Nie wiedziała też, czy ją do niej wpuszczą. Bała się, że jest już za późno, że kobieta odeszła. Nie wiedziała, co robić i w końcu zdecydowała się na ostateczność. Na coś, co obiecała Grażynie, że nigdy tego nie zrobi. Zadzwoniła do jej męża. Ten jak zwykle był w trasie, ale i tak postanowiła go zapytać, czy wie, co się stało z Grażyną. Na co mężczyzna odpowiedział, że jak wyjeżdżał 2 godziny temu, to kobieta szła z synem do lekarza. na co w głowie Ewy pojawiła się myśl. Jak kurna szła z synem do lekarza? Rozłączyła się. Chwilę potem zadzwoniła Grażyna. Kaszlała, dusiła się, ale powiedziała, że jej syn trafił do szpitala i musiała się wypisać na własne żądanie. Wtedy zrozumiała. Jednak dla pewności postanowiła jeszcze raz zadzwonić do męża Grażyny i zapytać o jej stan zdrowia. Usłyszała, że kobieta ma jakieś problemy z bólem stawów. Jakich stawów? Pomyślała kobieta. A glejak, chemia, terapia genowa, dializy, przetoki, przeszczep serca, mastektomia. Ewa była totalnie rozwalona. Grażyna zadzwoniła, mówiąc, że niczego nie rozumie, a Ewa pojechała zgłosić sprawę na policję. W końcu druga zrzutka była na jej nazwisko, a 6000 złotych poszło już na bilety dla Grażyny. Kobieta zerwała kontakt ze wszystkimi z grupy. Jej mąż niby nic o tym nie wiedział, niby przeprosił, ale generalnie w jego mniemaniu to Ewa była przyczyną rozpadu jego rodziny, bo scen dantejskich nie brakowało. Łącznie z wzywaniem pogotowia, bo istniało przypuszczenie, że mając pod opieką syna, Grażyna coś sobie zrobi, albo i jemu. Kiedy Ewa siedziała na policji, totalnie roztrzęsiona, ona siedziała na kanapie sącząc herbatkę i wypisywała SMS-y, że takie coś jak ona nie powinno istnieć. Jej mąż sugerował, że podejrzewano u niej osobowość złożoną, że wynikało to z traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa. I faktycznie, im dłużej Ewa o tym myślała, tym bardziej zapalała jej się lampka, że Grażyna sygnalizowała, jakby ktoś ją kiedyś zgwałcił. Ale ona nigdy nie pytała, kto i kiedy. Grażyna mówiła tyle, ile chciała. Dziś nie wie, czy była to prawda. Dziś nic już nie wie. Na nieszczęście Grażyny źle wybrała, bo Ewa się nie dała. Choć była bardzo oddana i była w stanie zrobić wszystko, to jednak, gdy prawda wyszła na jaw, nie była w stanie zostawić tego tak sobie. Okazało się też, że inne dziewczyny pomagały jej od 7 lat. Jej przyjaciółka była fryzjerką. Przyjeżdżała do niej czasami pół godziny, żeby umyć jej głowę i ułożyć włosy, bo Grażyna miała takie bóle, że nie mogła podnieść rąk. Wyszło, że jej mąż już wcześniej tłumaczył się z wyłudzonych pieniędzy. Ale kobieta była znacznie inteligentniejsza od swojego męża. On bardzo ją kochał. Prawdą ponoć było też to, że Grażyna faktycznie miała wykształcenie psychoterapeutyczne. Czasami prosiła, żeby dawać znać terapeucie, że jej nie będzie na spotkaniu. Że znowu musi wyjechać do Pragi. Ewa 2 razy nawet rozmawiała z nim przez telefon. Wie, że Grażyna nie była jego pacjentką i że był pewien, że leczy się onkologicznie. Jeśli chodzi o kwestię finansową, to wszystkie pieniądze zostały zwrócone za pośrednictwem jej męża i portalu. Ewa dostała także zawiadomienie o umorzeniu postępowania. Jak się okazało, w opisie zrzutki popełniła jeden błąd. Napisała, cytuję, jak już wreszcie Grażyna zgodziła się na przeprowadzenie zrzutki, a łatwe to nie było. Dlatego też uznano, że Grażyna nie działała w zamiarze oszustwa. Mimo kilkudziesięciu stron ich rozmów i sfałszowanej dokumentacji medycznej, jaką od niej otrzymała, nie postawiono jej żadnych zarzutów. Cała sprawa była dla Ewy bardzo wyczerpująca. Spędziła naprawdę bardzo wiele godzin na komisariacie, tłumacząc, co takiego zrobiła Grażyna. Jednak pomimo tego Ewa nie chciałaby was zniechęcić do pomagania innym. Sama dalej angażuje się w różne akcje, ale wie, że teraz będzie ostrożniejsza. Że nie łyknie już takich śliskich tłumaczeń. I nawet jeżeli kogoś pozna, to i tak będzie patrzyła na niego z ograniczonym zaufaniem. Na pewno też już nie założy zbiórki bez konkretnej dokumentacji medycznej, zwłaszcza jeśli będzie miała jakieś wątpliwości. Na koniec Ewa podsumowuje to w ten sposób, że myśli, że było to o tyle trudne, że choć media bardzo przyczyniły się do tej toksycznej relacji, to jednak ona poznała żywą, realną osobę, która okazała się zupełnie nieprawdziwa. I faktycznie trzeba przyznać, że to jest naprawdę wyjątkowo perfidny przykład oszustwa internetowego, bo nie ma nic gorszego niż oszukiwanie o tym, że jest się umierającym. Z drugiej strony myślę sobie, że Grażyna musiała mieć naprawdę spory problem z samoakceptacją, jeżeli wierzyła, że tylko choroby są w stanie zwrócić na nią uwagę i sprawić, że będzie wartościowa dla innych. Choć z boku łatwo jest oceniać łatwowierność Ewy, to sama wam powiem, że takie tłumaczenie się łatwo łyka, gdy nam zależy, bo łatwiej jest uwierzyć, że dana osoba ma takie trudności, niż że nas oszukuje. No dobra, teraz zapraszam was na drugą historię, Tym razem będzie opowiedziana z punktu widzenia mężczyzny, który został oszukany przez kobietę i będzie to historia typowa typu catfish. Naszym bohaterem będzie tym razem Karol, który napisał, że dowiedział się, czym jest catfish dopiero kilka miesięcy temu przy okazji słuchania odcinka jednego z podcastów. Gdy on angażował się w tego typu relacje, nie miał wtedy pojęcia o istnieniu takiego terminu, bo gdy dorastał, internet w Polsce dopiero raczkował, a najpopularniejszym narzędziem, dzięki któremu mógł się połączyć z internetem, był zwykły modem tepsy. Co niektórym do dziś może się kojarzyć ten charakterystyczny dźwięk, gdy łączyło się z internetem. Wtedy to był rarytas. Naprawdę szczęściem było mieć stałe łącze i stały dostęp do internetu. Karol takiego nie miał. Dostęp więc musiał sobie limitować, bo internet był wtedy bardzo drogi. Ale gdy podpatrzył, że jego znajomi mają już stałe łącze, wkrótce zaczął męczyć o to rodziców. Pamięta, że to były lata 90., a raczej ich końcówka. Może jakoś między 99 rokiem a 2001, kiedy w końcu dostał stałe łącze i mógł korzystać z internetu do woli. Jednak były to czasy, kiedy wszyscy raczkowali i nie było jeszcze ostrzeżeń co do tego, co może nas czekać w internecie. W szkole nikt nie mówił o tym, że czasami ludzie podają się za inne osoby. Nikt nie ostrzegał przed niebezpieczeństwami. Łatwo było więc się zachłysnąć i tak też zrobił Karol. Zaczął korzystać z internetu w każdej wolnej chwili. Między innymi założył też sobie swojego pierwszego maila. Zalogował się na WP, bo była to jedna z popularniejszych stron w tamtym czasie. Niedługo potem natrafił tam na podstronę dla amatorskich zespołów muzycznych. Setki undergroundowych kapel. Co ciekawe, niektóre teraz są dość znane. Wrzucało tam się swoje kawałki i było to miejsce, gdzie za darmo można było dzielić się swoją muzyką. Karol poznał tam wtedy mnóstwo fajnych kapel, a przy okazji grzebania w internecie w końcu trafił na pokoje do czatowania, które również wtedy były dostępne na WP. Dla niego była to nowość. W sumie mało o tym wiedział. Jego uwagę zwrócił pokój o nazwie Hard Rock. A że słuchał wtedy takiej muzyki, to postanowił się zalogować i sprawdzić, czy trafi na innych fanów, z którymi będzie mógł podyskutować o tego typu muzyce. Jak tylko się zalogował i zaczął pisać z pierwszymi osobami, od razu się zakochał w tym miejscu. Był nastolatkiem, trochę buntowniczym i w końcu miał przestrzeń, gdzie mógł poznać ludzi podobnych do niego. Czasami były to osoby młodsze, czasami starsze. Wiek nie miał znaczenia, bo wszystkich łączyła wspólna pasja do muzyki. Rozmawiali na czacie ogólnym, ale też i na tak zwanych privach, czyli kiedy rozmowa jest jeden na jeden. I tak każdego dnia przez wiele godzin. W pewnym momencie Karol kojarzył już coraz więcej osób. Zaczęła się im robić taka ekipa, każdy siebie kojarzył. Oczywiście tylko po nikach. Doszło nawet do tego, że postanowili się spotkać dwa razy na zlocie na Woodstocku. I był to dla nich cudowny czas. Kupa alkoholu, śmiechy, smażone kiełbasy. Czego chcieć więcej? Pewnego dnia na czacie Karol poznał dziewczynę. Wydawała się cudowna, wręcz idealna. Dzielili wszystko. Dosłownie, te same zainteresowania, muzykę, nawet te same zespoły lubili. Uczyli się od siebie nawzajem. Wysyłali sobie różne utwory, zdjęcia. Opowiadali, co się dzieje u nich w życiu. Ale też pisali i na czacie ogólnym ze wszystkimi. Też ta dziewczyna dołączyła do ich paczki. Jednak nigdy nie zdecydowała się przyjechać na ich zlot. I Karolowi było z tego powodu smutno. Ich znajomość przeszła na wyższy poziom, można powiedzieć, bo zaczęli wysyłać też do siebie listy. Pewnego dnia dziewczyna wysłała mu także paczkę. Była tam też koszulka, na której zrobiła własnoręcznie napis, o który ją poprosił. W międzyczasie Karol dalej poznawał inne osoby na tym czacie, między innymi fantastycznego kolegę, którym praktycznie do dzisiaj ma jeszcze kontakt. Był z okolic Wołomina i obaj grali w kapelach. Odwiedził go może ze dwa razy. Ale z dziewczyną z czatu też dalej pisał, dalej wysyłali sobie zdjęcia. Bardzo podobała mu się na tych zdjęciach, ale cały czas nie było mowy o spotkaniu. Do tego miała magiczne imię. Napisała, że ma na imię Luna i twierdziła, że mieszka w Warszawie. Była to też drobna przeszkoda, bo w związku z tym dzieliło ich jakieś 120 km. Luna twierdziła, że gra w kapeli, a nawet śpiewa. Wysyłała swoje kawałki, a Karol łykał, bo był zakochany. W tym wieku poznanie kogoś, kto tak idealnie do nas pasuje, sprawiało, że od razu nam odwalało i wierzyło się we wszystko, co ktoś mówił. Lubiła Slipknota, ale ze zdjęć wychodziło, że można by ją przypisać do kultury gotyckiej. Oczywiście Karol chciał się z nią bardzo spotkać, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Nie pamięta już za bardzo co, ale w pewnym momencie dowiedział się, że ona również rozmawia z jego kolegą, z tym, z którym się spotkał. Okazało się, że ten kolega również się nią zauroczył. Właściwie obaj byli w nią mocno zapatrzeni. Jednak co ciekawe, nie zaczęli między sobą konkurować, a wręcz odwrotnie, wymieniali się informacjami. Nie było między nimi sekretów. Jakiś czas później postanowili się spotkać, bo właśnie ten kolega miał mieć jakiś koncert i pomyśleli, że to będzie fajna okazja, aby ponownie się zobaczyć. Obaj napisali do Luny, żeby spotkali się we trójkę. W końcu byłaby do tego fajna okazja. Dziewczyna coś tam kręciła, ale nie odmówiła. Powiedziała, że może się pojawi, ale jeśli to zrobi, to żaden z nich jej nie zobaczy. Próbowali ją przekonać do spotkania, ale była bardzo uparta, więc w końcu odpuścili. Spotkali się sami. Będąc już w Warszawie, Karol napisał do niej SMS-a, że jest i czeka na kolegę. Napisał też, że jeśli gdzieś by była, to żeby podeszła. Wymienili kilka wiadomości, ale nie pamięta już dokładnie, czego dotyczyły. Jednak w pewnym momencie Karol zaczął mieć to dziwne uczucie, jakby miał na sobie czyjś wzrok. I wtedy się obejrzał albo zaczął rozglądać. Zauważył wtedy kobietę większych rozmiarów i odniósł wrażenie, że była wysoka i przytuszy, z czarnymi albo może czarno-czerwonymi włosami, w spodniach moro. Kiedy przechodziła, zaczęła mu się przyglądać. Nie była to jednak kobieta, na którą Karol zwróciłby uwagę, ale było w niej coś dziwnego i dlatego ją zapamiętał. Później Luna postanowiła opisać mu dokładnie, jak wyglądał i w co był ubrany. Oznaczało to, że faktycznie go widziała. Karol nie jest pewien kiedy, ale po tym jak kolega się pojawił, to zaczęli rozmawiać o Lunie. I wtedy właśnie zaczął mieć podejrzenia, być może nawet się podzielił ze swoim kolegą tymi podejrzeniami, że to właśnie była Luna. Ta myśl była tak uciążliwa, że postanowił się w końcu skonfrontować z dziewczyną. Napisał jej bezpośrednio, że jego zdaniem kłamie. Luna oczywiście zaprzeczała, ale do Karola dotarło, że prawdopodobnie dziewczyna, którą mijał, to była właśnie ta, z którą rozmawiał. Okazało się też, że zespół, w którym niby śpiewała, ma inną wokalistkę. Zostały zdemaskowane też jej inne kłamstewka. Karol pamięta jeszcze, że powiedział jej, co myśli o tym wszystkim i co mu zrobiła. W końcu miał do niej jakieś tam uczucia. Był młody i naiwny. Nie sądził, że może ktoś tego szukać przez internet. Jak się później okazało, on i jego znajomy nie byli jedynymi, z którymi rozmawiała w ten sposób, których oszukiwała. Na pewno było ich trzech na tym czacie, być może było więcej. Karol nie wie, jak Luna podziałała z tymi zdjęciami, co zrobiła, że wyglądała zupełnie inaczej. Może była to jakaś obróbka, może było to zdjęcie siostry albo koleżanki, może wzięte z internetu. Do dziś nie wie, ale zdjęcia były dobre. Kto wie, może to nawet ona była na tych zdjęciach, ale tego nigdy się nie dowie i już wiedzieć nie chce. Tę historię opisał mi słuchacz, który właściwie opisał mi ją po tym, jak usłyszał odcinek o catfishu i była bardzo podobna do mojej historii, dlatego pomyślałam, że fajnie by było ją opowiedzieć. Też tymi historiami chciałam Wam pokazać, że oszukanym może zostać każdy z nas. Nie ma znaczenia płeć, nie ma znaczenia nasza orientacja, nie ma znaczenia nasz wiek. Po prostu musimy być ostrożni. Na szczęście obie te historie skończyły się tak naprawdę dobrze. Oprócz zranionych uczuć, oprócz zdradzonego zaufania, obyło się bez większych konsekwencji. Z jednej strony można pomyśleć, że w dzisiejszych czasach trudniej być oszustem, dlatego że łatwiej możemy kogoś sprawdzić, ale z drugiej może właśnie to, że tak łatwo możemy zdobyć czyjeś zdjęcia, że tak łatwo możemy się podać za kogoś innego. Dlaczego inni oszukują? Najczęściej chodzi chyba o samoakceptację, a właściwie jej brak. Grateful pod odcinkiem Catfish napisała: ja niestety kiedyś tak się bałam być sobą, że udawałam przed kimś kogoś innego. I też to robiłam dość długo, poświęcając dużo czasu. Miałam 14 lat, a mówiłam, że mam 20. I dlatego bałam się przyznać. W końcu napisałam do tego chłopaka, że jestem współlokatorką tej dziewczyny, którą udawałam. A ta dziewczyna umarła. On nigdy się nie dowiedział. Chciał przyjechać na pogrzeb, ale nie został już poinformowany o szczegółach. Ja, jako ten catfish, cierpiałam strasznie, i przekonywałam dalej samą siebie, że on nigdy by mnie jako mnie nie pokochał. W każdym razie myślę, że wtedy, jeszcze przed YouTube'em i Facebookiem, było więcej takich przypadków niż dziś. Właśnie przez te czaty. Pies Kot pisze z kolei, że chodziło o nudę. Przyjaźniłam się z siostrami, które bawiły się w catfishing. Czasami byłam w to wciągana, lecz zawsze bez efektu. Jak przychodziła moja kolej do pisania, to ludzie od razu orientowali się, że coś jest nie tak. Całe szczęście. Robiłam coś wbrew sobie, ale akceptacja ze strony dziewczyn była ważniejsza. Najgorsze jest to, że wszystko się działo, kiedy miałam 10 lat. Siostra, która zaczęła to wszystko, miała 12. Do tej pory nie mogę sobie tego poukładać w głowie. Byłyśmy dziećmi. Jedyne, co teraz wiem, to to, że one się nudziły. To był i jest jedyny powód, dla którego podejmowały się takich zabaw. Zwykła nuda i to, że każdą inną osobę uważały za gorszą. Bardzo często pojawiał się też problem z własną orientacją seksualną. Gdy pewne osoby nie radziły sobie z nią, gdy ją odkrywały, podawały się za kogoś innego. Mam wrażenie, że właśnie taka moja była historia, ale tutaj nie mam pewności. A jeśli wy macie swoje teorie, dlaczego takie osoby to robią, albo macie takie doświadczenia, być może sami tak robiliście, to dajcie znać w komentarzu, wytłumaczcie innym. Być może będzie łatwiej zrozumieć i pogodzić się z tym, co niektórych spotkało. Dajcie też znać, co sądzicie o dzisiejszych historiach, czy podobają Wam się takie odcinki oraz czy w ogóle korzystacie jeszcze z jakichś czatów, bo przyznam szczerze, że faktycznie te paręnaście lat temu sporo czatowałam, ale teraz już nawet nie wiem, czy jeszcze takie czaty istnieją i czy można popisać. Jeśli tak, to dajcie znać, czy jeszcze z takich czatów się korzysta, no i właśnie czy Wy to robicie. Oczywiście bardzo jeszcze raz dziękuję Ewie i Karolowi, że zechcieli się podzielić swoją historią. Imiona są zmienione, tak jak obiecałam, ale dane osoby będą wiedziały, o kogo chodzi. Na koniec Was tylko szybciutko poinformuję, że do sklepu wjechały koszulki z napisem "Uwielbiam kryminalne historie". Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na swoją stronę i tam poznacie wszystkie szczegóły. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia. Dobranoc.